Chvála Pánu Bohu. Jestem wdzięczny Panu Bogu, że znów jestem tu wśród Was, bracia i siostry. Tak po prostu bardzo dobrze wśród Was się czuję i myślę, wspaniałą rzeczą to jest, że po prostu stanowimy jedną rodzinę w Chrystusie Jezusie. Jeden Kościół. To jest coś cudownego. Przekazuję pozdrowienia z Dubicz od naszych braci i sióstr. Dziękuję, przekażę. Będę dzielił się Słowem Bożym. No bo uważam, że po prostu to jest coś wspaniałego, co Bóg nam zostawił. I tak jak wiemy, to Słowo Boże służy do nauczania. I myślę, że bardzo wiele możemy się z Niego nauczyć. Sądzę, że każdy z Was, gdy otwiera Biblię, to zawsze się czegoś wspaniałego nauczy. Nie wiem, czy pamiętacie, czym dzieliłem się nie ostatnim razem, tylko troszkę wcześniej. Ale przypomnę. Bo ważną rzeczą jest, żebyśmy po prostu utrwalali sobie te prawdy Boże. I gdy kiedyś tu byłem, ostatnio dzieliłem się o próbach, doświadczenia, które są związane w życiu naszym, które po prostu przechodzimy, każdy z nas przechodzi. Ale taki główny temat, co wcześniej zacząłem kontynuować, to był temat, który dotyka każdego z nas. Pieniądze i bogactwo. Na pierwszym razem właśnie w Słowie Bożym zobaczyliśmy, gdy Pan Jezus zbliżał się do Jerozolimy i On właśnie przed samym, można powiedzieć, ukrzyżowaniem powiedział podobieństwo uczniom o tym, że król odchodzi do dalekiego kraju. Zobaczyliśmy z tego miejsca, że Pan Jezus jest tym królem. On jest tam w dalekim kraju, ale On kiedyś przyjdzie po to, żeby rozliczyć swoich sług. Tam widzieliśmy sługi, którym zostało powierzone pewne mienie i po jakimś czasie oni byli rozliczani i otrzymali nagrodę. Tymi sługami jesteśmy my. Zostaliśmy tu, jesteśmy na ziemi i przyjdzie taki czas, że będziemy rozliczani. A teraz coś nam Pan powierzył i jak tym dysponujemy, co robimy, jak postępujemy. Jest to pieniądze, czas, dobra, różne takie rzeczy, które posiadamy dzięki łasce Bożej. Zobaczyliśmy także z Księgi Joba, tego wspaniałego zarządcę, o którym Bóg wydał wspaniałe świadectwo, że mąż to niesprawiedliwy, nienaganny, prawy, bogobojny, bojący się Boga. Zobaczyliśmy, że jego postępowanie było niesamowite, było dla nas wzorem i przykładem. Był to człowiek, który kochał swojego Boga, ufał Jemu, pokładał nadzieję w Bogu, nie w bogactwie, którego miał bardzo dużo. Miał bogactwo, miał sługi, ale on to był mężem Bożym, który umiał tym bogactwem, tymi dobrami dysponować. I to jest dobry przykład dla nas. Miał te pieniążki, on potrafił nakarmić, przyodziać. On nikogo nie odtrącił. On po prostu wszystkich ludzi traktował z miłością, okazywał to miłosierdzie, o którym było mówione, że Pan chce miłosierdzia, nie ofiary. I tutaj zobaczyliśmy Joba, podziwiał to stworzenie, ale on miał tą świadomość, że to jest stworzenie Boże. On nie oddawał chwały czci tym po prostu rzeczom, które stworzył, ale żywemu, prawdziwemu Bogu. Nikogo nie odtrącił, był gościnny i traktował wszystkich, tak powiedzieć, z miłosierdziem. Nawet swoje sługi i służebnice, bo wiedział, że tak samo, choć on jest sługą, ale jego stworzył Bóg. Naprawdę wspaniały przykład. Będziemy dalej kontynuować ten temat odnośnie tych dóbr, które posiadamy. I dzisiejszy temat, który nadałem tej lekcji, którą po prostu przerabiam i te miejsca, które czytam, one są bardzo wspaniałe. Może nieraz się czytało, ale nie zwróciło na nie uwagi, ale one coś dla nas przemawiają. Temat jest taki. Na stosunek do posiadanego mienia czy też pieniędzy. W życiu różnie bywa. Gdy się nawracamy, czy po prostu, gdy ktoś się nawraca do Boga, czy po prostu zmienia jego się nastawienie do pieniędzy, do bogactwa, do tego, co posiada, czy też nie. W jaki sposób posiadanie dóbr może wpływać na relacje z żywym i prawdziwym Bogu? W Biblii dowiedzieliśmy się także, że Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. To, co jest na ziemi, jest Pana, jest Boga. My jesteśmy tylko tutaj przechodniami. I tutaj właśnie w Biblii musimy zobaczyć, jakie jest nasze życie. Czy żyjemy tak i służymy Bogu, czy jemu się to podoba. Czy nasze życie ma jakiś wpływ po prostu na to, jak radzimy sobie pieniędzmi, stanem posiadania. Czy ten stan posiadania jest związany z relacjami z Bogiem. I pierwsze miejsce, które pragnę przeczytać, to jest list Księga Łukasza, Ewangelia Łukasza, rozdział trzeci. Ewangelia Łukasza, rozdział trzeci. Od wiersza 10 będę czytał. I już siekiera, do korzenia drzew jest przyłożona. Wszelkie więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostanie wycięte i w ogień rzucone. I pytały go tłumy, cóż więc mamy czynić? A on odpowiadając rzekł im, kto ma dwie suknie, niechaj da temu, który nie ma. Kto ma żywność, niech uczyni podobnie. Przychodzili też i celnicy, by dać się ochrzcić i mówili do niego, nauczycielu, co mamy czynić? On zaś rzekł do nich, nie pobierajcie nic więcej ponad to, co dla was ustalone. Pytali go też żołnierze, mówiąc, co mamy czynić? I rzekli im, na nikim nic nie wymuszajcie, ani nie oskarżajcie fałszywie dla zysku, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Może pierwszy wiersz, jeszcze ósmy wiersz do tego przeczytam. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać sobie, ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowe. Tutaj jest wydarzenie, gdzie Jan chrzcił i to właśnie Jan nauczał, prowadził nauczanie tych ludzi, którzy przychodzili do niego i pragnęli się ochrzcić. I patrząc na wiersz 9, przed czym przestrzegał Jan Chrzciciel w wersecie 9, mogliśmy tu zobaczyć siekiera, do korzenia przyłożona, wszelkie drzewo, które nie wydaje owocu, zostanie wycięte i w ogień rzucone. Widzimy tak, jak drzewo nie wydaje owocu, będzie po prostu rzucone w ogień. Jest tu mowa o sądzie, że kto nie wydaje owocu, po prostu poniesie konsekwencje. Przestrzegał przed sądem Jan Chrzciciel, tych, którzy przychodzili do niego. Jakie tu grupy ludzi występowały? Widzimy, że tłumy przychodziły go, pytały go tłumy. Byli to różni ludzie. I pierwsze widzimy, gdy tłumy przychodziły, jakie zadawały pytanie. Zobaczcie, coż więc mamy czynić? Tłumy. Następna grupa ludzi to byli celnicy. I oni tak samo chcieli się dać ochrzcić i mówili do niego. Nauczycielu, co mamy czynić? Przychodzili tak samo w tych tłumach, byli żołnierze. I zadawali to samo pytanie, a my cóż mamy czynić? I zobaczcie, co powiedział Jan. Co on im mówił? W pierwszym przypadku to było, gdy tłumy przychodzili, byli to zwykli ludzie. On mówił, kto ma dwie suknie, niech da temu, który nie ma. Kto ma żywność, niech uczyni podobnie. O czym to świadczy? Świadczy to o miłosierdziu, o tym po prostu, żeby komuś pomagać. Jak masz, a widzisz kogoś w potrzebie, pomóż jemu. Następnie druga grupa to są celnicy w wierszu 12. I też mówili, co mamy czynić. A w 13 wierszu możemy zobaczyć, jak Jan rzekł do nich. Nie pobierajcie nic ponad to, co dla was ustalono. Wiemy, celnicy mieli problem z pieniążkami i często też mają. Jak się ma z pieniędzmi do czynienia, mogą być różne trudne sytuacje w życiu. Chęci, żeby coś tam sobie po prostu podebrać. I tutaj Jan przestrzega ich, żeby nie pobierali nic więcej ponad to, co jest ustalone. Następna grupa żołnierze. I też zapytali się to samo. Co mamy czynić my? Powiedział, na nikim nic nie wymuszajcie. Nie oskarżajcie fałszywie do zysku, poprzestawajcie na swoim żołdzie. Będąc żołnierzami, mogli też po prostu różnych rzeczy się dopuszczać, prawda? Mogli kogoś wykorzystywać i oszukiwać i pobierać po prostu ponadto, mogli ciągnąć dla siebie zyski. Ale tutaj Jan daje im wskazówkę, żeby nikomu tego złego nie czynili, nikogo nie oskarżali, na nikim nic nie wymuszali, poprzestawali na tym, co mają. Zobaczmy te trzy grupy ludzi. Co ich wspólnego łączy? Widzimy miłość, miłosierdzie w stosunku do innych ludzi. I tego nauczał właśnie Jan, gdy był jeszcze na ziemi, do tych ludzi, którzy przychodzili do niego i chcieli po prostu się ochrzcić, którzy zastanawiali się nad swoim życiem. Bo tam przychodzili tak samo faryzeusze, ale ci faryzeusze po prostu podstępnie przychodzili. I dlatego Jan mówił, wydawajcie owoce godnie upamiętania, bo jest sąd, kiedy staniecie tam przed Bogiem, który będzie sądził. I ta nauka pokazuje na miłość, na miłosierdzie, na taką po prostu dobre relacje z ludźmi, żeby nikogo po prostu nie lekceważyć, nie wykorzystywać. Do następnego miejsca przejdziemy, to jest Łukasza, 19 rozdział. W rozdziale 19 Łukasza znajdujemy pewnego męża, który po prostu spotkał się z Jezusem. Był to Zacheusz. Jezus odnalazł tam właśnie Jezusa, kiedy przechodził przez Jerycho. I w czasie swej wędrówki do Jerozolimy spotkał się z Zacheuszem. Zacheusz był przełożonym nad celnikami, był człowiekiem zamożnym. I tutaj w tej historii, którą przeczytamy, zobaczymy takie szczegóły. I co tam się dowiemy, to będziemy zaraz patrzeć. Ale dobrze, żebyśmy wiedzieli, że Izraelici w tamtych czasach patrzyli na celników jako zdrajców. Uważali, że zabierają pieniądze w imieniu Rzymian, bo tak robili. Ale po prostu Rzymianie byli okupantami, rządzili ich narodem. Ale ich styl życia po prostu wywoływał to, że byli w pogardzie, bo po prostu dość, że pracowali dla Rzymian, to jeszcze po prostu byli nieuczciwymi ludźmi, potrafili dodatkowo po prostu zadbać o swój portfel. I to właśnie celnicy byli w pogardzie dla Izraelitów, ale nie dla Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus przychodził i spotkał się kiedyś z Zacheuszem i 19 rozdział będę czytał. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa. Kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Podbiegł więc naprzód, wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić, a Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź spiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł spiesznie i przyjął go z radością, a widząc to wszyscy szemrali, mówiąc, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać czwórnasób. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu Twego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. I tu widzimy, pomimo że w pogardzie byli celnicy, i tutaj, gdy Pan Jezus był na ziemi, było takie szczególne spotkanie Jezusa z Zacheuszem. Ale w Zacheuszu zrodziło się to pragnienie, że chciał widzieć Jezusa. Był człowiekiem małego wzrostu, ale dołożył takich starań, żeby go jakoś zobaczyć. Weszedł na drzewo, gdzie się musiał tam wdrapać i stamtąd obserwował ten tłum Jezusa, gdy szedł w tym kierunku. I zobaczmy, Jezus znał po prostu pragnienie, które było w sercu Zacheusza. I gdy przychodził Pan Jezus na miejsce, gdy przyszedł, spojrzał w górę i rzekł do niego, rzekł do Zacheuszu, zejdź spiesznie, dziś muszę zatrzymać się w twoim domu. To jest miłość, to jest coś wspaniałego, to jest Bóg, który pokazuje miłość i miłosierdzie, który wie, jakim grzesznikiem był Zacheusz, wie może jego złe strony, ale on nikim nie gardzi. Mówi, u Ciebie muszę za to zatrzymać się w Twoim domu. No innym się zbytnio to nie podobało. Szemrali, narzekali i mówili, do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Ale on przybył w gościnę, bo tam było serce, które szukało Boga. I wiersz 8, zobaczcie, ile on nam mówi. Zacheusz zastanął i rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kimś, co wymusiłem, jestem gotów oddać czwór nasób. To po prostu jest wiersz, który mówi o tym postawie Zacheusza. Zobaczmy, zadajmy sobie pytanie, czy obecność z Panem Jezusem, gdy ktoś spotka się z Panem Jezusem, gdy rodzi się na nowo, po prostu zmienia się coś w jego życiu, czy nie? Jak powinno być? Jakie powinno być nastawienie, jeżeli mamy relację z Jezusem Chrystusem? Czy tu się coś zmieniło w stosunku nawet do tych dóbr materialnych? Tutaj, w tej sytuacji, Zacheusz jeszcze się stało. Czy on był bez winy, czy może nie? Patrząc na te miejsca, widzimy, że gdy Zacheusz spotkał się z Jezusem, nastąpiła u niego zmiana. U Zacheusza nastąpiło upamiętanie. Zastanowił się nad swoim życiem. On pragnął podzielić się swoim bogactwem z ubogimi. Pragnął wynagrodzić krzywdy tym, którym na coś wymusił. Widzimy, że jego styl życia być może był taki, że po prostu na kimś coś wymusił, może kogoś oszukał, może wziął ponadto, co należało, nie? I on tutaj mówi, jeżeli na kimś cokolwiek wymusiłem, jestem gotów oddać czwórnasób. A tutaj jeszcze inne miejsce, połowę majątku mojego daję ubogim. Spotkanie z Jezusem doprowadziło do tego, że był gotowy się podzielić tymi dobrami materialnymi z innymi ludźmi, z biednymi ludźmi. I z tymi, którzy potrzebują. Gdy widzimy nauczanie Jana i tutaj to miejsce, które żeśmy czytali o Zacheuszu, gdy Pan Jezus po prostu przychodził, czy coś możemy wspólnego zauważyć? Myślę, że tak. Zobaczyliśmy, że tam Jan nauczał, żeby to, co masz, podziel się z innym. I tutaj po prostu widzę Zacheusz. Aha, jeszcze mówił, żeby nauczaniu Jana było to, żeby nikogo nie oszukiwać, na nikim nic nie wymuszać. I tu w sytuacji Zacheusza widzimy po prostu, co się wypełnia. On może nie prowadził takie życie, jak trzeba, ale gdy spotkał się z Jezusem, jest to podobieństwo, że on gotów był podzielić się z innymi. On gotów był po prostu wynagrodzić krzywdy, które wyrządził tym ludziom, których wcześniej po prostu miał do czynienia. Tutaj w sytuacji Zacheusza widzę, że to, co on posiadał, to po prostu dla niego nie było aż tak cenne, jak miłość dla Boga i dla bliźniego. Miłość dla Boga i dla bliźniego miała większą wartość niż dobra materialne, które on nabył. Patrząc na wiersz 9, co możemy powiedzieć? A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu Twego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Pan Jezus był na ziemi, on szukał tych zagubionych, on szukał tych, którzy potrzebują pomocy. I tutaj w sytuacji Zacheusza zbawienie stało się udziałem domu jego i jego domu. Jego serce było po prostu oddane Bogu. On miał spotkanie z Jezusem i narodził się na nowo. Następne miejsce, które pragnę czytać, to jest Ewangelia Marka, 10 rozdział. Ewangelia Marka, 10 rozdział, wiersz 17-23. Są trzy Ewangelie, które pokazują nam spotkanie Jezusa jeszcze z jednym człowiekiem. Był to bogaty młodzieniec. I tutaj przeczytam to miejsce następne. Ale zobaczmy po prostu, jak on jest, jakie ono będzie. O czym jest mowa? Tu też spotkał się Pan Jezus. Ale zobaczymy kontrast. Od 17 wiersza będę czytał. Gdy Jezus się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed Nim na kolana i zapytał Go: Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł: Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania? Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę swoją. A on mu odpowiedział: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegam od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł: Jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na te słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: Jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwo, wejść do Królestwa Bożego. Co możemy zaobserwować w tym fragmencie? Widzimy, że tu są osoby: Pan Jezus i młodzieniec. W jakim celu przyszedł młodzieniec do Pana Jezusa? Co po prostu, jakim było jego celem? Jakie zadał pytanie? I tutaj widzimy, że on miał pytanie i je zadał Panu Jezusowi. Nauczycielu, w wierszu 17. Co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Jego nurtowało to pytanie, co zrobić, aby odziedziczyć życie wieczne, żywot wieczny. I myślę, że to jest pytanie, które nurtuje każdego człowieka. I bardzo dobre pytanie zadał sobie i zadał Panu Jezusowi. To nurtowało Jego. I zobaczmy, co się dowiadujemy o tym człowieku, o jego charakterze, jak żeśmy patrzyli na to Słowo Boże. Po pierwsze, Jezus zada mu: czy znasz przykazania? Mogliśmy tu zobaczyć, że on pragnął odziedziczyć życie wieczne, znał przykazania Boże. Zobaczyliśmy tu, że: Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegam od młodości mojej. Te przykazania, które zostały mu wymienione przez Pana Jezusa, on przestrzegał od młodości swojej. Ale co było jeszcze? Co możemy się o nim dowiedzieć? Wiemy, że był bardzo bogaty i trudno mu było sprzedać wszystko, bo Pan Jezus tak jakby po prostu trafił setno, mówi: sprzedaj wszystko, przyjdź, naśladuj mnie. Przyjdź za mną, naśladuj mnie. Rozdaj ubogim. Zobaczcie, na dany czas, gdy on był na ziemi, on żył na ziemi i Pan Jezus był na ziemi, spotkał się z Panem Jezusem Chrystusem, miał możliwość pójść za Jezusem, naśladować Go, ale widzimy, że w jego sercu było coś innego. Jemu trudno było się rozstać z tym wszystkim, co posiadał. Trudno było rozdać ubogim. Nie zdecydował się pójść za Jezusem i naśladować Pana Jezusa. Bardzo był przywiązany do tego bogactwa, do tych ziemskich dóbr, które posiadał. I to bogactwo, to co on miał, było przeszkodą do życia wiecznego. Dla niego miało większą wartość niż naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa. Zasmucił się i odszedł zasmucony, gdy usłyszał słowa Pana Jezusa Chrystusa. Szkoda tego młodzieńca naprawdę, ale to było coś wspaniałego, spotkać się z Jezusem. Widzieliśmy u Zacheusza jego postawę, a tu widzimy tego młodzieńca. Patrząc na wiersz 21, co możemy zobaczyć o Jezusie? Jaka była jedna jego postawa? Czy Jezus znał jego? Bardzo znał jego serce. Bardzo dobrze go znał. Wtedy Jezus spojrzał na nim z miłością. Jezus ukazał mu miłość i rzekł do niego: jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź, naśladuj mnie. Tego ci tylko brakuje. On mu powiedział te słowa, zrób to, przyjdź, naśladuj mnie. Jezus spojrzał na niego z miłością. Dotknął tego, co było ukryte w jego sercu. Widzimy, że był bardzo przywiązany do bogactwa. Młodzieniec odszedł zasmucony. Na pierwszym jego miejscu były dobra materialne. I to było po prostu straszne i smutne w jego życiu. Stracił możliwość pójścia i naśladowania Jezusa Chrystusa. Sądził, że zadowolenie przyniesie mu to, co posiada. Ale znając historię, wiemy, że w roku 70 była zniszczona Jerozolima i po prostu okolice. I kto wie, czy te bogactwa nie przypadły. Przeważnie jak są wojny, jakie zniszczenia, to tracimy wszystko, co mamy. I konta, i pieniądze. Ale gdy po prostu by w danym czasie podjął konkretną decyzję, miałby skarb w niebie, naśladowałby Jezusa, chodził za Jezusem, uczył się od Jezusa. Zobaczyliśmy tutaj te dwa przykłady i Ewangelię, o której głosił Jan. I widzimy, one są wspólne. Tu też chodziło o to, żeby pomóc innym ludziom. Jedna postawa Zacheusza jest pozytywna, ale widzimy postawa tego młodzieńca, bogatego, który wydaje się był dobrym człowiekiem, znał przykazania i przestrzegał. Ona po prostu była całkiem inna. I widzimy, że on nie przyjął do serca słów Pana Jezusa Chrystusa. Był przywiązany do bogactwa i to bogactwo było przeszkodą, jaki powinien mieć relacje z Bogiem. Jeszcze jedno miejsce pragnę przeczytać. Z Łukasza 12 rozdział. Ewangelia Łukasza 12 rozdział. Wiersz 16. 21. Znów były tłumy i Pan Jezus mówił, może od 13 przeczytam, żeby wprowadzić kontekst. I rzekł mu ktoś z tłumu do niego: nauczycielu, powiedz bratu memu, aby się ze mną podzielił dziedzictwem. A on mu rzekł: człowieku, któż mnie ustanowił sędzią lub rozjemcom nad wami? Powiedział też do nich: patrzcie, baczcie, a wystrzegajcie się wszelkiej chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. I powiedział im podobieństwo. Pewnemu bogaczowi pole obfity plon przyniosło i rozważał sobie, co mam uczynić, skoro nie mam już gdzie gromadzić plonów moich. I rzekł: uczynię tak. Zburzę moje stodoły, a większe zbuduję. Zgromadzę tam wszystko zboże moje i dobra moje. I powiem do duszy swojej: duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpoczywaj, jedz, pij, wesel się. Ale rzecze mu Bóg: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej. Przepraszam. Zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi sobie, a nie jest bogaty w Bogu. I tu mamy jeszcze jeden przykład, który opisuje nam człowieka. Był to bardzo bogaty człowiek. Co się stało w tym życiu tego człowieka? Nastał wspaniały rok. Widzimy, że był rolnikiem i pole mu przyniosło bardzo obfity plon. Ale jaki on miał charakter? Jakim był człowiekiem? Jaki miał stosunek do tego? I rozważał sobie, co mam uczynić. Zastanawiał sobie pytanie, zadawał sobie pytanie, co mam uczynić? Gdzie mam zgromadzić moje plony? Tyle ich jest. I przyszła wspaniała myśl. Zburzę moje stodoły, zbuduję większe, zgromadzę wszystko zboże i dobra swoje. I powiem do duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Jedz, pij, wesel się. I zobaczmy tutaj, jaki był człowiek, o kim on myślał, czy myślał o innych ludziach, czy myślał o potrzebie, czy myślał tylko o sobie. Nie, on myślał tylko o sobie. Pobuduję, zgromadzę, będę miał kapitał, będę miał zabezpieczenie. Nie potrzebuję się o nic martwić, mogę spokojnie żyć. Żyj, pij, używaj swojego życia, wesel się. Czy to dobre były myśli? Czy one zgodne były z nauczaniem, które Bóg nam daje poprzez swoich sług, czy Jana, czy Pana Jezusa? Nie, Pan Jezus mówi, że ten człowiek nie zastanowił się nad jednym, że to wszystko zawdzięcza oto Boga. I nie wiemy, i on nie wiedział, ile może żyć, ile może trwać jego życie. I tutaj widzimy, że Bóg mówi: głupcze, tej nocy upomnę się duszy twojej, zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Możesz sobie zgromadzić wiele skarbów, nie wiadomo na ile lat, i myśleć nie wiadomo co, że to jest zabezpieczenie dla mnie, ale w rzeczywistości nie wiemy, ile pożyjemy na tej ziemi. Może dzień, może dwa, może więcej. A jak gromadzimy te skarby? Bóg powiedział, że on jest głupi. Mówi: głupcze, zażądają duszy twojej, czyje to będzie. I tutaj w 21 wierszu zobaczymy, że jest przestroga. Tak będzie z każdym, który gromadzi dla siebie. Jest to przestroga, o której mówi Pan Jezus, że tak będzie z każdym, który gromadzi dla siebie. Bogactwo nic człowiekowi nie pomoże. Jeżeli Bóg ci coś daje, to bądź tak Job i rozdaj innym, pomóc drugim. Korzystaj z tego we właściwy sposób, tak jak chce Pan Bóg. W nauce tutaj Jana widzieliśmy: masz odzienie, rozdaj, masz pokarm, pomóż innym, nakarm, patrz, jakie są potrzeby. I zobaczyłem tutaj właśnie w tym czasie, gdy Pan Jezus był na ziemi i On właśnie cały czas ukierunkowywał ludzi właśnie na te relacje z innymi ludźmi. Jeżeli kochasz Boga, jeżeli miłość masz do Boga, to powinieneś naśladować Boga i czynić miłosierdzie. Czynić to, co po prostu jest dobre i to, co po prostu da ci, jakby powiedzieć, skarb w niebie. I wtedy będziesz bogaty w Bogu. Tu ani ten młodzieniec, ani ten bogaty człowiek po prostu tego nie uczynili. To jest przestroga dla nas, że żyjąc tu na ziemi, nie powinniśmy pokładać nadziei w tym bogactwie, ale gdy coś mamy, być wdzięczni Bogu i patrzeć, gdzie możemy po prostu to wykorzystać na chwałę Bogu. W Łukasza Ewangelii, 12 rozdziale, 15 wierszu, jeszcze 12 rozdział, 15 wiersz, mówi nam Pan Jezus. Powiedział też do nich: patrzcie, a wystrzegajcie się chciwości, dlatego, że nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie. Są to wspaniałe rady, jest to cudowna nauka, żebyśmy mieli to na uwadze. Są to słowa Pana Jezusa Chrystusa i mówi: uważajcie, wystrzegajcie się chciwości, nie bądźcie chciwi. Zobaczcie, w dzisiejszym czasie, w którym my żyjemy, jak chciwość po prostu człowieka jak gdyby pobudza do działania, do oszustwa, do kradzieży, do wyzysku, do wielu rzeczy. Chcą mieć więcej, więcej, ciągle im mało i są ludzie nieszczęśliwi. I Pan Jezus mówi: nie od obfitości dóbr zależy wasze życie. Choćbyśmy nie na wiadomo ile nagromadzili, od tego nasze życie nie zależy, ale tylko zależy od relacji z żywym Bogiem. I te relacje motywują nas do tego, żeby czynić miłosierdzie w stosunku do tych, którzy nas otaczają. Jaki masz stosunek do ubogich oraz do tych, którzy są w potrzebie? Czy okazujemy im współczucie? Czy pomagamy, gdy zachodzi potrzeba? Czy może ich oskarżamy? Wymuszamy na nich coś dla naszego zysku? Jaki mamy stosunek, każdy z nas, w stosunku do tych osób, którzy są w potrzebie? Często po prostu mówimy: to są nieroby, to są takie i tak dalej. Różne czasami mogą przychodzić myśli, ale jak się ustosunkowujemy? Nie chodzi tu tylko może o dobra materialne, ale to wszystko, co dysponujemy, i dobra, i nasz czas, żeby kogoś iść, poświęcić, pomóc komuś, odwiedzić, porozmawiać o Bogu, pokrzepić, pomodlić się wspólnie. Czego się nauczyłem z podstawy Zacheusza, który miał spotkanie z Jezusem Chrystusem? Czy nauczyłem się czegoś, czy nie? Myślę, że mogliśmy się czegoś nauczyć. czym różni postawa, czym różni postawa Zacheusza od podstawy młodego młodzieńca? Czym się różni? Czy one są takie same, czy inne? Czy też możemy z tej postawy się czegoś nauczyć, zachowania tego młodzieńca? Jaki wpływ ma bogactwo na Królestwie Boże w przypadku tych dwóch osób? Jaki wpływ miało? A jaki wpływ bogactwo może mieć na nasze życie? To też musimy wziąć sobie pod uwagę. W Słowie Bożym bardzo jasno widzimy, że relacja z Panem Jezusem ma wpływ na każdy aspekt naszego życia. Ma to, jak po prostu pracujemy, jak żyjemy, jak się ustosunkujemy do innych ludzi. I tak samo po prostu relacja z Panem Jezusem ma wpływ na to, jak wydajemy po prostu swoje pieniądze, jak gospodarujemy swoim czasem, jak po prostu gospodarujemy swoimi dobrami, które mamy. Jeśli człowiek się nie posporządkuje wszystkiego Panu Jezusowi Chrystusowi, łącznie z tymi dobrami materialnymi, to po prostu może mieć trudności wejścia do Królestwa Bożego. Pan Jezus pragnie, żebyśmy Jego uwielbiali, Jego czcili, tak samo po prostu w każdym aspekcie naszego życia. Bogaty młodzieniec przestrzegał wiele przykazań, można powiedzieć prawie wszystkie, ale przecież nie przestrzegał tego pierwszego, który po prostu jest miłuj Boga całego serca, całej duszy, miłuj bliźniego swego jak siebie samego. Dla niego te przykazania miłości po prostu jak gdyby po prostu były, jakby ich nie było, myślę. Po prostu pieniądze i to, co posiadał, stało się dla niego Bogiem. To dla niego było bogobojnością. A więc łamał to najważniejsze przykazanie. Aby tak w naszym życiu też nie było. Żeby po prostu te dobra materialne nie były po prostu naszym bożkiem. Żeby miłość do Boga była najważniejsza. A to, co posiadamy, że zawdzięczamy Panu i żebyśmy umieli dobrze tym gospodarować. Jezus, widzimy, kochał tego bogatego młodzieńca. On po prostu dał mu wybór, pozwolił mu odejść i młodzieniec wybrał ograniczone czasem to bogactwo, ale nie wybrał to, żeby mieć życie wieczne. Nie poszedł za Panem Jezusem Chrystusem. Bardzo smutny przypadek. I właśnie Pan Jezus w tym jednym wierszu, co żeśmy czytali, on mówi, bardzo trudno wejść bogatemu do Królestwa Niebios. Widzimy, że bogactwo czasami staje się dla ludzi przeszkodą. Przeszkodą, żeby być zbawionym, żeby osiągnąć życie wieczne. A Pan Bóg mówi, że ja jestem Bogiem i że On nie odda ci swojej nikomu. Często właśnie te dobra materialne stają się dla ludzi innym Bogiem. Niech Pan to pomoże nam, aby te przykłady ze Słowa Bożego były żywe w naszym życiu, abyśmy mogli żyć według tego Bożego Słowa, aby nasze życie było dla ludzi widoczne, żebyśmy kochali ludzi nie tylko słowem, językiem, ale po prostu czynem. Niech Pan nam to pomoże. Amen.